podcastu Ludzie Muzyki. Jest to podcast o artystach, którzy poświęcili swoje życie muzyce i czynnie ją wykonują. Krótkie, konkretne rozmowy z muzykami, którzy zamiast na pierwszych stronach gazet i czasopism, wolą być na scenie i grać dla ludzi, bo muzyka to ich droga, pasja i sposób na życie. Podcast prowadzę ja, Antek Sojka. Serdecznie zapraszam. Cześć Staszku.
Cześć Antoni, dzień dobry.
Powiedz Stachu, skąd się wzięła muzyka w twoim życiu i jaką drogą szedłeś, by stać się muzykiem?
O człowieku. Droga była ciężka, długa i kręta. I dalej trwa i nie wiadomo jak się zakończy. Pierwsze dźwięki na pewno usłyszałem w brzuchu mamy jeszcze, bo moja mama jest muzykiem i zawodowym również. Mój tata jest tancerzem, choreografem, więc również muzyka jest mu bardzo bliska, no bo jak wiadomo, tańca nie ma bez muzyki. Mój dziadek z babcią prowadzili zespół ludowy w Lublinie, pierwszy zespół uniwersytecki w Polsce, więc też jest to długa historia muzyczna. I chyba stąd się to wszystko wzięło, z tego, że muzyka w zasadzie w domu była od zawsze i już z tego, co mama mi mówiła z tatą, to pierwsze lekcje na skrzypcach miałem jak miałem 3 lata, więc no, dość wcześnie. A potem jakoś tak to się potoczyło, że szkoła muzyczna, z której chciałem później zrezygnować i z Akademii Muzycznej zresztą też, co później nastąpiło, ale jakoś tak się złożyło, że dokończyłem swoją edukację muzyczną, no i tak już to trwa do dziś.
A możesz powiedzieć, jakie właśnie szkoły pokończyłeś?
Mogę powiedzieć, oczywiście. No tajemnicą to nie jest. Ukończyłem pierwszy i drugi stopień Szkoły Muzycznej imienia Karola Lipińskiego w Lublinie. To specyficzna taka dość szkoła, bo jest to ogólnokształcąca szkoła muzyczna, chyba jedyna w województwie lubelskim, bo pochodzę z Lublina, która łączy szkołę ogólnokształcącą właśnie i muzyczną, więc te zajęcia w zasadzie jak zaczynaliśmy od czasami 7 rano, to kończyły się nieraz i koło godziny 19 czy 20, a jeszcze wypadało znaleźć czas tam jakieś na ćwiczenie. No więc nieraz się po prostu w tej szkole spędzało ponad 12 godzin. No i tam chodziłem, to takie śmieszne jest dla niektórych, jak opowiadam czasami dla kolegów czy koleżanek, nie muzyków, jak można chodzić 12 lat do jednego budynku, do jednej budy cudzysłowiowej, gdzie w zasadzie no mam niektórych przyjaciół, z którymi spędziłem te 12 lat właśnie w jednej klasie, począwszy od egzaminów wstępnych do szkoły, bo to nie taka szkoła, że tam troszkę trzeba było też mieć jakieś predyspozycje, żeby się do niej dostać. Bóg dał, że te predyspozycje u mnie również wystąpiły. No i tak trwało się te 12 lat w jednej szkole. Potem przypadkowo dostałem się na Akademię Muzyczną. Najpierw do Łodzi, a później do Wrocławia, ale do tego samego profesora, więc pozwolił mi wybrać. No i tak, jako że pierwsza rzecz w Łodzi, jaką przyjechałem na egzaminy wstępne, to wdepnąłem w kopę. Tak wybrałem Wrocław. Wybrałem Wrocław. No i tam skończyłem również Akademię Muzyczną, również imienia Karola Lipińskiego, właśnie we Wrocławiu. Później jeszcze miałem taką krótką przygodę ze studiami w Hochschule w Bernie, w Szwajcarii, gdzie zostałem zaproszony przez pierwszego basistę London Symphony Orchestra, ale niestety profesor dostał udaru, więc ta moja edukacja nie potrwała za długo i po pół roku wróciłem na studia do Polski.
Co musisz, Staszku, zrobić codziennie lub regularnie, żeby być w formie, czy też po prostu, żeby się rozwijać? Co robisz? Jak wygląda twój dzień? Jak wygląda twoje życie na co dzień, kiedy nie masz koncertów ani nagrań?
Wiesz co, no faktycznie jest coś takiego, że no jesteśmy delikatnymi świrusami i no kiedy moja żona na przykład, no ona się pała księgowością, więc jest to taki zawód, jak powiedziałeś, może bardziej troszkę przyziemny, a nie z głową w chmurach, tylko trzeba jednak stąpać naprawdę solidnie po ziemi i, no i robić tą robotę bardzo konkretną. W przypadku życia artystycznego, no na pewno wygląda to troszkę inaczej. Na studiach bardziej wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy tego czasu mnóstwo do tego właśnie, żeby wykorzystywać go na swój rozwój i na ćwiczenie. Oczywiście były też imprezy, były też takie chwile beztroski. No, tak spróbuję troszkę ci streścić, jak to wyglądało u mnie, no bo ja jakby kończąc studia od razu dostałem propozycję pracy i też dostałem propozycję doktoratu na uczelni, pracy w orkiestrze, ale bo żeby uściślając jeszcze, ja kończyłem Akademię Muzyczną na kontrabasie, więc jestem muzykiem instrumentalistą, kontrabasistą z wykształcenia, więc wedle tychże papierów, które widnieją u mnie na dyplomie, to mogę być nauczycielem na każdych stopniach edukacji, na wszystkich stopniach edukacji, łącznie z uniwersytetem, jak i być certyfikowanym w cudzysłowie muzykiem orkiestrowym na przykład. I ja z tej pracy zrezygnowałem, nie przyjąłem jej od razu i taką podjąłem decyzję serca, że wracam do siebie na swoją ziemię lubelską. No tutaj na wschodzie, jak to śpiewa Turnał, życie płynie zwyczajnie, słońce wschodzi, dzień się zaczyna, ale na pewno nie jest to tak kolorowo dla muzyka pracować i żyć w mniejszej miejscowości niż może się to dziać w dużej aglomeracji. Tak jak no pewnie doskonale to wiesz, no bo mieszkasz w Warszawie. Kiedy ja mieszkałem we Wrocławiu, to życie towarzyskie i muzyczne naprawdę było na zupełnie innym poziomie niż kiedy wróciłem do Lublina, bo jednak jest to dwa razy mniejsze miasto. Ludzie się zajmują troszkę innymi rzeczami niż w takich dużych, rozwiniętych miastach. Więc no, jak we Wrocławiu na przykład wychodziliśmy na wieczór, to zastanawialiśmy się, na który koncert możemy pójść. Tak do Lublina wróciłem, no to tych koncertów praktycznie nie było i trzeba było szukać, gdzie można by się wybrać, żeby w ogóle cokolwiek usłyszeć czy zobaczyć, albo podżemować w ogóle. No. Wrocław jest naprawdę pod tym względem rewelacyjną miejscowością i bardzo dużo jej zawdzięczam. Poznałem mnóstwo wspaniałych artystów, muzyków, z którymi też współpracuję do dziś. W Warszawie również poznałem ich mnóstwo i każdego cenię sobie z osobna. No, z Lublina troszkę tych muzyków pouciekało, więc ten powrót był takim troszkę plackiem w twarz. I przez rok byłem bezrobotny i starałem się jakoś poukładać sobie w głowie swoje życie i zastanowić się, co ja mogę dalej ze sobą zrobić. Po tym czasie udało mi się podjąć własną działalność gospodarczą. No i zawsze marzyłem, bo przez całe życie staram się spełniać regularnie swoje marzenia. Na razie mi się to udaje, chciałem mieć swój festiwal Mamzew Natury, za rok 10. edycja, więc kawał czasu szybciutko zleciało. Chciałem mieć swoje studio nagrań, mam to studio nagrań i to również w dużej mierze dzięki tobie i twojej pomocy też potrafię już się tutaj w miarę posługiwać dość płynnie po tych programach i wtyczkach wszystkich. Aczkolwiek no na pewno nie jest to na takim poziomie, jakby się chciało, no bo zawód muzyka też polega na tym, że nigdy nie można dojść, nie można się czegoś nauczyć w całości, prawda? Zawsze jest coś jeszcze do nauczenia i zawsze można się rozwijać bardziej, lepiej, więcej i szukać tego ideału brzmienia, którego nigdy w zasadzie się nie udaje znaleźć, prawda? Bo to, co zrobimy rok wcześniej, już rok później już nam się zupełnie nie podoba i zrobilibyśmy to zupełnie inaczej. No taka przekorna ta dusza artystyczna. Więc podejmując to pracę właśnie w studio, też bardzo dużo się nauczyłem, zrobiłem bardzo dużo pięknych rzeczy. No i miałem też możliwość, dzięki robieniu kilku komercyjnych projektów, miałem też możliwość, żeby spełniać dalej swoje marzenia i mieć swój zespół. Aktualnie gram w czterech, więc mam to miejsce, gdzie się mogę rozwijać i było ich nawet w pewnym momencie więcej, było chyba siedem w szczytowym momencie, tam w 2018 roku. No ale pandemia to wszystko zweryfikowała. No i wracając już do tego, do konkluzji twojego pytania, czyli co ja robię na co dzień, tak?
No tak, właśnie,
poza pracą, chodzi. Tak? Poza pracą? Co, jak wygląda, chodzi ci o to, nie, jak właśnie, wygląda dzień, że budzę się i jak?
Tak, właśnie o to chodzi, że co, zapytam inaczej. Co musisz robić codziennie lub regularnie, żeby być w formie, żeby być cały czas, utrzymywać się w sprawności muzycznej. Wszystko, co dotyczy twojego fachu. Okay. No nie wiem, na przykład dbasz w jakiś sposób specjalne o instrumenty swoje, albo ćwiczysz codziennie?
Wiesz co, no, skłamałbym, gdybym powiedział tak. Nie, nie ćwiczę codziennie od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle. Z punktu widzenia mojego zdrowia psychicznego nie mógłbym sobie też pozwolić na to, żeby codziennie ćwiczyć, bo na kontrabasie 2 godziny, na skrzypcach 2 godziny, na fortepianie 2 godziny i jeszcze 2 godziny w studio, żeby sobie poćwiczyć, wiesz, wtyczki i robienie miksów i masteringów, no to by już było 2, 4, 6, 8 godzin, plus do tego żona, plus do tego tutaj zbliżające się dziecko i jeszcze wypadałoby coś zjeść, skosić trawnik i ugotować obiad, nie? Więc no, jest to praktycznie niemożliwe, niewykonalne.
Ty grasz na bardzo wielu instrumentach, bo ja na przykład słyszałem ciebie grającego na kontrabasie, ale dużo mniej razy niż słyszałem cię na przykład grającego na skrzypcach. Powiedziałeś, że w sumie jesteś wykształconym kontrabasistą, a przecież ja cię poznałem jako skrzypka. Świetnie też grasz na pianinie. To jest niesamowite. Dobra, Staszku, idę dalej. Powiedz mi w takim razie, bo myślę, że to zaciekawi słuchaczy tego podcastu, jak wygląda twój dzień, gdy grasz koncert? Gdy wiesz, że masz tego dnia koncert lub przystępujesz do jakiegoś ważnego nagrania? Czy masz jakąś tremę, czy jakoś się przygotowujesz specjalnie tego dnia? Jak to jest? W ogóle wstajesz sobie i w ogóle myjesz zęby i w ogóle no problem? Czy jest coś wyjątkowego w takim dniu?
To tu będzie łatwiej jak jednak się cofnę troszkę do tego poprzedniego pytania, bo pytałeś trochę, jak wygląda dzień powszedni. No ja wstaję dość późno, naprawdę, bo zdarza mi się nieraz wstawać o godzinie 11 czy 12, gdzie dla kogoś, kto normalnie chodzi do pracy na 7 rano, no to już dla niego to jest środek dnia, prawda? I on już czeka na to, że w zasadzie za 2 godziny kto pracę kończy, a ja w tym czasie wstaję. Ale żeby nie było tak kolorowo, ja pracuję w nocy. Najlepiej pracuje mi się w nocy, czyli praca twórcza. U mnie uruchamia się coś takiego w głowie, kiedy wszyscy już idą spać, za oknem już nie jeżdżą motory takie, co strasznie hałasują, a mam ich tu kilka. Nikt mi nie przeszkadza, nie dzwonią telefony. Ja wtedy się odcinam, wchodzę do studia i zaczynam pracę. Czyli jest to godzina zazwyczaj 22. No i tak to 21, 22 i tak schodzi się czasami do 4, 5 rano, więc muszę jakoś te 7 godzin gdzieś tam upchać na spanie, żeby funkcjonować, więc no, tak wychodzi właśnie, że koło 11, 12 wtedy wstaję, prawda? No i najczęściej, kiedy jest koncert, to bardzo, ja najbardziej się cieszę ostatnio po pandemii, kiedy koncert jest dość blisko, że nie muszę do niego, wiesz, bardzo daleko jechać. No, kiedyś, no tak się śmialiśmy, jak w 2018-2019 roku właśnie był taki intensywny czas, że graliśmy po 100 koncertów rocznie, no to jest naprawdę bardzo dużo i weekendowo zdarzało nam się robić wtedy, jak przecież z Góralnym jeszcze jeździliśmy, no to zdarzało nam się robić po 2,5 tysiąca kilometrów co weekend. No i kiedy jesteś kierowcą, grasz jeszcze, trzeba zagrać próbę, trzeba zagrać koncert i tak dalej, no to po prostu się robi z całego weekendu może z 6 godzin spania, po czym wracasz, no i poniedziałek, wtorek jeszcze musisz odpocząć, no bo dochodzisz do siebie po tym całym bałaganie. Więc teraz, jeżeli ten koncert jest blisko, to ja się bardzo z tego cieszę, że nie muszę wstawać na przykład o 8 rano i się specjalnie przestawiać, bo zazwyczaj się kładę już, jak wiem, że muszę wstać na przykład 7 rano, żeby wsiąść do samochodu i jechać 6 godzin na koncert, na próbę wcześniej i wstajesz 7 rano, no to oczywiście toaleta poranna, jakieś śniadanko, kawka, wsiadasz do auta, 13-14 jesteś na miejscu, rozpakowujesz się, grasz próbę, próba dźwięku nieraz, no jeżeli jedziemy bez własnego realizatora, no to jest wtedy katastrofa, więc zazwyczaj to trwa bardzo długo. Jeżeli jedziemy ze swoim realizatorem, to jest wspaniale i jest w zasadzie pół godzinki do godziny i sprawa jest zamknięta. Potem do hotelu, obiad, chwila odpoczynku, no i zazwyczaj koncert 20, 21, czasem północ. Do hotelu, spać, do domu.
A masz takie coś jakieś, że nie wiem, że lubisz sobie rano zrobić wtedy 10 pompek, jak masz koncert, albo nie wiem, nie pijesz herbaty, albo...
Nie piję herbaty. Piję kawę. I to zazwyczaj dwie. Z samego rana. To jest moje śniadanie. Dwie kawy.
Okej. Okay. Doświadczenia. Mam pytanie, bo oczywiste jest, że spotykasz się z publicznością. Powiedz mi, Staszku, jakie doświadczenia z publicznością są najtrudniejsze, a jakie są przyjemne? Jak w ogóle ty odbierasz publiczność? Czy ona coś ci daje? I co ty chcesz dać publiczności?
Wychodząc na scenę w zasadzie, przed każdym koncertem nie jesteśmy, nie mamy takiej wiedzy, nie jesteśmy poinformowani, kto tam siedzi. Nie wiemy, czego dokładnie słuchacz oczekuje, no bo może być tak, że on gdzieś zobaczył jeden utwór, a tu na przykład reszta repertuaru odskakuje od tego utworu, który on zobaczył, który się pojawił na przykład 10 lat temu w internecie i jemu się spodobał. No i może być w ten sposób na przykład niezadowolony z repertuaru, który usłyszy akurat tego dnia, bo nastawiał się troszkę na co innego. No jest to, zawsze jest, na początku jest naprawdę duża trema. Czy dobry repertuar mamy, czy nie? Zazwyczaj jest często tak, że robimy listę utworów i w trakcie koncertu zmieniamy ją, bo po prostu reagując na odczucia i na energię, którą dostajemy od publiczności. Jeżeli widzimy, że nie w tę stronę, no to zdarza nam się po prostu troszkę zmienić repertuar. No oczywiście własny, no bo mamy go tak dużo, że możemy sobie na to pozwolić. Ale najfajniejszą, chyba najpiękniejszą reakcją publiczności jest to, kiedy ona akceptuje w pełni twoje twórcze ja w tej chwili. Czyli jeżeli my wychodzimy na scenę i mamy przygotowaną playlistę, to nie jest przypadek, bo my wybieramy te utwory, które w danym czasie twórczym chcemy przekazać ludziom. Więc jeżeli ludzie akceptują to, dają się ponieść i widać, że chcą zrozumieć to, co my chcemy im poprzez tę muzykę przekazać, no to wtedy wydobywa się coś pięknego, czego nie da się chyba namacalnie tak powiedzieć. No to jest jakaś energia, która krąży wtedy pomiędzy publicznością a artystą, gdzie w piękny sposób coś się buduje. Coś takiego, co odczuwamy my i widownia. I to się naprawdę wielokrotnie zdarzyło, że ta energia była taka bardzo odczuwalna. No i wtedy w zasadzie, no, jeżeli stoi, dajmy na to 100 osób do ciebie w kolejce i chce z tobą porozmawiać choć chwilę, zadaje bardzo fajne, rzetelne pytania, nieraz lepsze niż dziennikarze dzisiejsi, no to jest naprawdę budujące, że ktoś wsłuchał się, pamięta dokładnie, który numer, pamięta, jak się nazywał, pamięta, który był w kolejności i teraz rozumiem, dlaczego umieściliście ten utwór tu, a ten tutaj. I że jeżeli dostajemy taki feedback, no to wtedy wiadomo, że to jest najpiękniejsze, co może być, bo ci ludzie wiedzą, po co przyszli. Wiedzą, po co przyszli, czego przyszli posłuchać, oddali się temu, zrozumieli to, chcieli to zrozumieć, co my chcieliśmy im przekazać. No i wtedy właśnie to się dopełnia, bo tak, kiedy my wychodzimy, a nie ma żadnego feedbacku ze strony widowni, publiczności. Raz się zdarzyło na koncercie, graliśmy z Neoklezem chyba. Bo jakie to było miejsce? Nie pamiętam, jaka miejscowość. Gdzieś pod Warszawą. I stał taki pan w garniturze, to było jakieś święto miejskie. I podszedł pod scenę i zaczął tak do mnie krzyczeć. Słucham. Zagraj ta co naszego, bo nie strzymię. No i wtedy już wiesz, że no nie trafiliśmy tu, gdzie chyba mieliśmy trafić. No i to przecież nie jest wina tego pana, czy nie jest wina nasza. Po prostu no, organizator może nie do końca dobrze dobrał repertuar do danej imprezy i grupy odbiorczej docelowej. Ale to i tak było słodkie i tak pamiętamy to do dziś i sobie wspominamy, że zawsze gdzieś tam się jakiś rodzynek znajdzie, co? No bo nie da się niestety wszystkim dogodzić, więc to jest niemożliwe. My możemy tylko grać najlepiej, jak potrafimy i to, co kochamy. No i to najbardziej chyba lubię w publice. Wzajemny szacunek taki.
A troszeczkę już pośrednio powiedziałeś o tym, ale chciałbym zgłębić temat jeszcze emocji na scenie. Jakie emocje towarzyszą ci, gdy występujesz? A właściwie to mi chodzi o to, czy bardziej mi chodzi o to, czy gdy wychodzisz na scenę, to jest to jakaś rutyna i już traktujesz to tak zupełnie jak właśnie pracownik, który zasiada rano przy biurku i ma teraz do zrobienia 8 godzin roboty, czy tam 6? Czy to jest coś innego? Czy to jest rutyna? Czy towarzyszą temu w ogóle jakieś emocje, jak występujesz na scenie?
Wiesz co, no oczywiście, że tak. Znaczy, tu bym troszeczkę wypośrodkował, bo musimy traktować to jako pracę, bo to jest nasza praca, dostajemy za to pieniądze. Słuchacz przychodzi i oczekuje, że dostanie coś wartościowego, jakościowego. Więc my musimy stawać za każdym razem na wysokości zadania i pokazywać wszystko, co możemy i co mamy pokazać najlepiej na najwyższym poziomie. Wobec tego no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład no, w cudzysłowie wyjść pijani na scenę. Czy skrócić sobie repertuar, czy być, nie wiem, niewyspani, czy jacyś nieeleganccy, że tak powiem. No, niewyprasowane koszule. No, ja tego nie praktykuję. Wolę jednak, kiedy słuchacz dostaje coś naprawdę jakościowego i wartościowego. Dlatego dbamy bardzo o wizerunek sceniczny. Staramy się zawsze elegancko i schludnie wyglądać. Jest to, no, musi, tak jak ci powiedziałem, jeżeli musisz to traktować troszkę jako pracę, bo wtedy, ale jest też to powiedzenie, że jeżeli kochasz to, co robisz, to nie jest to praca, prawda? Więc jest tak, że musi być gdzieś ten balans. Musimy traktować to wszystko profesjonalnie, więc oczywiście tak, traktujemy to jako pracę, ja też traktuję to jako pracę. No i kiedy grasz tych koncertów, no kilkadziesiąt w roku, czy kilkaset, no to jest to, staje się nieraz taką rutyną. Zależy, gdzie gramy. No bo wiesz, jeden koncert zagraliśmy w, na przykład ostatnio w Izbicy i on był dla 150-200 osób widowni, a zagraliśmy Woodstock dla 80 tysięcy ludzi z góralem, więc to nie można w żaden sposób porównywać tych koncertów, bo na każdym z nich są inne emocje. Ale tak, emocje towarzyszą jak najbardziej. Jeżeli tak jak już, tak jak ci wcześniej wspominałem, jeżeli wytwarza się ta energia, bardzo często się ona wytwarza, no to wtedy każdy koncert staje się oddzielnym takim misterium troszkę, można by rzec. No bo mimo, że gramy te same utwory, co gramy na wielu koncertach, no to stają się one inne. Inaczej się gra solówki, inaczej się improwizuje podczas tych koncertów. Jeżeli jest feedback pozytywny, no to zdarzało się tak, że kiedyś Aidejano graliśmy, które trwa normalnie na płycie 7-8 minut, na koncercie trwał 17, bo solówki były tak obszerne. No więc każdy koncert jest inny i, no i w bardzo dużej mierze zależy to oczywiście od kondycji psychicznej nas na scenie, jak i od feedbacku, jaki dostajemy z publiczności.
Dobra, a teraz bardzo trudne pytanie. Trochę się śmieję, ale...
Nie mam pożyczyć stół do wtorku.
Posłuchaj, jakie są zalety bycia muzykiem?
Na pewno jest ich dużo, bo wiesz co, bo ja się zastanawiam, bo ja miałem to wielkie szczęście, że miałem możliwość koncertować naprawdę na 4 kontynentach, wiesz, w ponad 20-30 krajach, w Japonii, w Kanadzie, w Skandynawii całej, w Afryce, w Tunezji, tak jak mówiłem ci też, mieszkałem chwilę w Berlinie, chwilę w Szwajcarii i w każdym miejscu są to inne przywileje. U nas w Polsce niestety no artysta, muzyk nie jest takim szanowanym zawodem za bardzo. Nie? No to tak jak powiedziałeś, to się wydaje tak dla normalnego człowieka. O dobra, idź tam coś po rzempoli i nikt nie bierze tego zawodu w Polsce, mi się wydaje, na serio. Więc ciężko mamy. W Polsce artysta, muzyk ma bardzo ciężko. Bardzo ciężko z tego względu, że po pierwsze właśnie jego praca, nasza praca no można powiedzieć, że to co ja na przykład, że grając koncerty, to my nie pracujemy. No nie pracujemy, ja 18 lat uczyłem się, żeby wykonywać ten koncert, na który ktoś przyszedł, zapłacił bilet albo organizator zapłacił nam honorarium, to ja uczyłem się 18 lat, żeby wyjść i zrobić to najlepiej jak potrafię. I czy to jest praca teraz, czy nie jest praca? Na przykład, dam ci przykład. W Szwajcarii, kiedy mieszkałem w Szwajcarii i dostawałem propozycję pracy jako student, jako muzyk, to już wtedy dostawałem propozycje takie, które do dziś się nie zdarzają w Polsce, a to było 10 lat temu. Tam dostajesz stypendia artystyczne, wiesz, ludzie, którzy są filantropami, po prostu dbają o artystów, starają się ich wszędzie pokazywać, wspierają ich w każdy możliwy sposób. U nas to jest tak naprawdę jałmużna, cały czas chodzenie i żebranie o jakikolwiek grosz, żebyśmy mogli coś zrobić na poziomie. Nie chcę tutaj tak bardzo narzekać, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi bardziej o to, żeby naświetlić, jak wygląda ta sytuacja artysty muzyka w Polsce. Bo nie każdy jest, nie wiem, Kają na przykład, która ma ku temu sposobności, żeby żyć na wysokiej stopie jakościowej, żeby nagrywać sobie co chce, gdzie chce, kiedy chce, wydawać to i docierać jeszcze z reklamami do setek tysięcy, milionów ludzi. No żeby taki artysta jak my, gdziekolwiek dotarł, przy dzisiejszych algorytmach facebookowych czy jakichkolwiek innych, no to jest po prostu, to trzeba wykładać siano, wykładać hajs, którego artysta muzyk, no najprościej w świecie mówiąc, no nie ma zazwyczaj, prawda? No nie jest to tak. No, mnie najbardziej chyba przeszkadzało to, że nie ma tej stabilności, prawda? Nie ma tej stabilności, no bo ja też pracuję w szkole muzycznej jako nauczyciel. Prowadzę orkiestrę i też uczę grać na kontrabasie. Ale to jest jeszcze gorsze, to jest jeszcze bardziej uwłaczające, bo to jak pracuje, jak zarabia nauczyciel w Polsce, no to jest coś, czego nie chcę nawet poruszać, nie? Bo to przy dzisiejszych cenach benzyny to nie wystarczyłoby na 3 tankowania w miesiącu. No, w Polsce uważam, że mało jest tych przywilejów. Mogą to być przywileje takie, które nam się gdzieś kreują w głowie, że wydaje nam się czasami, że może artysta może więcej, że głos artysty jest nieraz ważniejszy. W Polsce wydaje mi się, że bardziej poważani są aktorzy. Nie wiem czemu, ale aktorzy na pewno są na jakiejś takiej wyższej dla społeczeństwa, na wyższej półce. Więc w Polsce ja bym tutaj w żaden sposób nie podnosił rangi artysty muzyka takiego normalnego. Nie mówimy tutaj o osobach takich bardzo znanych, prawda? Bo to trzeba rozgraniczyć. Definitywnie.
Myślę, że z każdym artystą jest podobnie. Znamy tych aktorów, którzy są na froncie, znamy tych malarzy wielkich, ale nie znamy setek, dziesiątek tysięcy być może artystów, którzy są, a po prostu nie są na wierzchu, a jednak wybrali taką drogę i tak żyją. Staszku, bo musimy powolutku kończy nam się czas, a ja mam jeszcze dwa, myślę, że trochę krótsze pytania. Po pierwsze, chciałem się zapytać, czy możesz się podzielić jakimś dziwnym albo niebezpiecznym doświadczeniem ze swojej pracy?
No zdarzało się, że wbiegało kilku państwa na scenę, takich, którzy nie powinni tam się znajdować podczas koncertu. I to bez zaproszenia nieraz. więc przelatywali na przykład w trakcie grania przychodzą i cię zaczynają ściskać albo coś do ciebie krzyczeć, to tak jakby, pani w banku, niech sobie pani wyobraży, że nie ma tej pleksy, no i nagle gość wbija i zaczyna tam coś naciskać na klawiaturę i patrzeć przez ekran, jeszcze przytulać albo ocierać się i tak. No to było takie, to się zdarzało kilkakrotnie. No ja niestety mam taką przypadłość, że sobie często robię krzywdę sam sobie. No, tak jak teraz na przykład w miniony weekend sobie obciąłem kawałek opuszka. No i się martwię, tutaj cały czas prowadzę intensywne leczenie, czy będę mógł, bo to akurat ten najbardziej, najważniejszy przy graniu na instrumencie wskazujący u lewej ręki. No i właśnie tutaj martwię się, czy do piątku wydobrzeję do koncertu. Więc to jest moja chyba największa bolączka. na scenie staramy się żyć zawsze spoko z artystami, mamy duży szacunek do nich, więc zazwyczaj oni mają też do nas. No i wtedy raczej jest raczej bezpiecznie. No, ale zdarzyło się, że mnie kilka razy tak fajnie prąd popieścił. I to tak mocno. Raz tak, że nawet tak się potelepałem troszkę.
No, to niebezpieczne.
Bardzo, no.
A Staszku, spytam się ciebie, bo rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o muzykach i o tobie jako o muzyku opowiadasz o sobie. Natomiast ja bym się chciał zapytać wprost, co kochasz w muzyce, w samej muzyce? Jak słuchasz czegoś albo, no właśnie, co w ogóle jest dla ciebie w muzyce takiego najwspanialszego? Co byś tutaj wymienił?
Wolność i piękno. Najbardziej lubię chyba w muzyce właśnie to, że daje ona absolutną wolność, zarówno instrumentalna, jak i wokalno-instrumentalna. Daje artyście tak nieograniczone pole do działania, do wyrażania siebie, że jest to coś cudownego i na pewno pozwalało mi to kilka razy w życiu już stanąć na nogi. No i piękno. Ja niesamowicie lubię się zachwycać tym. No, grałem też kilka razy w orkiestrach. Uwielbiam muzykę symfoniczną, operową również, więc zawsze się tym zachwycałem grając, ale chyba wolę jednak już tak z perspektywy czasu, wolę przyjść sobie do filharmonii, usiąść i wygodnie popatrzeć na kolegów, jak wykonują tę muzykę i cieszyć się tym, jakie to jest piękne, jako widz. Dlatego zawsze zazdrościłem, że my jesteśmy na scenie, a tak bardzo rzadko mieliśmy przyjemność, żeby się cieszyć tą muzyką jako widzowie i słuchacze. No i to piękno jest, ja dalej nie mogę zrozumieć, jak można napisać na przykład takie rzeczy, jak pisał Brahms, Beethoven, Chopin. No jest to tak piękne, że no nie można przejść koło tych dźwięków obojętnie, nigdy.
Staszku, bardzo ci dziękuję.
Antku.
Myślę, że skończył nam się czas. To był podcast pod tytułem Ludzie Muzyki, a moim rozmówcą dzisiaj był Stanisław Leszczyński. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Antek Sojka.